Miszmasz kulturalny.
Dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj witam Was w studiu sama. Z tej strony Alicja Pek. Dzisiaj moja pierwsza audycja bez Ewy. Ale nie martwcie się, posłuchacie jej jeszcze w jej własnej audycji. A dzisiaj w Miszmaszu Kulturalnym jesteśmy w trakcie sesji. Wszyscy na pewno strasznie się boicie i denerwujecie, więc mam nadzieję, że spędzimy ten czas miło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Japonii, więc przeniesiemy się w dalekie kraje. Będzie trochę o mieście i będzie troszkę muzyki. I zaczynamy muzyką właśnie. Posłuchamy sobie teraz zespołu Lucius w piosence Dusty Trails. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong. But we keep rolling on. Guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins. And we'll all be okay. Po przerwie muzycznej zapraszam Was na pierwsze spotkanie to będzie spotkanie z panią Olgą Dębicką, która jest autorką książki Fotografie z tłem 2. I takie spotkanie zorganizowało Muzeum Emigracji w Gdyni z okazji 92. urodzin Gdyni, które już niedługo nadejdą, 3 lutego o 16:00, właśnie w Muzeum Emigracji w Gdyni, spotkanie na temat książki, książki reporterskiej, która opowiada o powojennym tyglu narodowościowym w Trójmieście. A posłuchamy tam historii żydowskich, niemieckich, lwowskich, wileńskich, a to wszystko zasłyszane od obecnych Gdynian oraz ich potomków przebywających na emigracji. Niektórzy bohaterowie tej książki znajdą się nawet na widowni i zabiorą głos. Autorka tej książki, Olga Dębicka, jest dziennikarką, pisarką i podróżniczką, związaną od 14 lat z National Geographic i laureatką wielu dziennikarskich nagród. To spotkanie poprowadzi Maciej Siembieda i przypomnijmy, że 3 lutego o 16:00 w Muzeum Emigracji w Gdyni. Spotkanie z autorką książki Fotografie z tłem 2. Tego samego dnia, z tej samej okazji, czyli z okazji 92. urodzin Gdyni, z kolei w Muzeum Miasta Gdyni, o godzinie 17:00 promocję znowu książki, tym razem pani Aleksandry Boćkowskiej. Ta książka nazywa się Księżyc z Peweksu i opowiada o luksusie w PRL-u. A pani Aleksandra Boćkowska w rozmowie z Małgorzatą Żerwę będzie opowiadać o tym, jak żyło się w Gdyni w czasach PRL-u, jaka jest historia osiedla Zegarkowo, a także gdzie w mieście organizowane najlepsze dancingi. Będzie też opowieść o tym, że Świętojańska w dokumentach jest ciemna jak reszta kraju, ale we wspomnieniach mieszkańców pachnie kawą paloną na patelniach przy otwartych oknach. I o tym wszystkim będziemy mogli się dowiedzieć 3 lutego o 17:00 w Muzeum Miasta Gdyni. Oczywiście oba te spotkania z książką są darmowe. Z Gdyni przenosimy się z kolei do Japonii, bo 29 stycznia o 18:00 w Instytucie Kultury Miejskiej mamy spotkanie z Karoliną Kowalczyk, która jest jedną częścią takiego teamu, które nazywa się Twins on Tour. A są to dwie siostry bliźniaczki, które podróżują sobie po całym świecie. Jak same piszą, dwie bliźniacze siostry w podróży to dwa przeciwległe bieguny tego samego świata i dwa spojrzenia na życie, a od 25 lat tworzą zgrany zespół, w którym razem się dopełniają i wzajemnie inspirują. I właśnie połówka tego zespołu, Karolina Kowalczyk, będzie nam opowiadać o Japonii w IKM-ie. Podczas tego spotkania będziemy mogli posłuchać sobie opowieści o kraju, w którym na zielone światło mówi się blue. A w automatach oprócz lodów, hot dogów i żarówek można kupić także kobiecą bieliznę. Dowiemy się, jak wygląda najbardziej zatłoczone skrzyżowanie świata, czyli Shibuya w sercu Tokio i poznamy legendę wiernego psa Hachiko. Zobaczymy, jak dziś wygląda Hiroshima i przejedziemy się najszybszym pociągiem świata, czyli Shinkansenem. Na największym targu rybnym świata zasmakujemy prawdziwego japońskiego sushi, by zaraz potem przenieść się do taoistycznej świątyni, gdzie wywróżymy swoją przyszłość. To i wiele więcej już niedługo na spotkaniu z Japonią, krajem kwitnącej wiśni, sushi i czerwonych tori. To 29 stycznia w Instytucie Kultury Miejskiej, ale pomyślałam sobie, że może to jest taki czas, kiedy niekoniecznie chcemy wychodzić z domu, bo sesja i zima i wiecie, ciężka sprawa na koniec stycznia. Więc mam dla was dwie propozycje, również japońskie, ale takie, które można przyjąć sobie w domku. Pierwszą jest film. Film z roku 2008 w reżyserii Doris Dory i to jest Hanami, kwiat wiśni. To jest taki film, no sami słyszycie, że ma już dobre 10 lat. Ja go widziałam zresztą prawie 10 lat temu, ale dalej myślę sobie, że jest bardzo ciekawym obrazem właśnie Japonii z perspektywy cudzoziemca, a opowiada on o takim małżeństwie starszych ludzi, którzy nazywają się Rudy i Trudy. Rudy i Trudy są dość szczęśliwi, chociaż może troszeczkę już znużeni sobą, ale sytuacja jest taka, że Trudy dowiaduje się, że Rudy jest śmiertelnie chory i postanawia to przed nim ukryć. Zamiast wyjawić mu prawdę, organizuje takie spotkanie z ich dawno niewidzianymi dziećmi. Te dzieci niestety nie cieszą się tak bardzo z przyjazdu rodziców, jak Trudy by sobie wymarzyła, Więc zamiast tego małżonkowie wyjeżdżają nad morze, nad niemiecki Bałtyk. I tam właśnie staje się rzecz dość niespodziewana, bo to Trudy umiera pewnej nocy, zostawiając Rudiego samego na tym świecie. I on nie jest zbyt przygotowany na to wydarzenie, ale postanawia w ramach takiego wspomnienia swojej żony, zbliżenia się do niej nawet po jej śmierci, odwiedzić właśnie Japonię. To jest kraj, który Trudy ukochała sobie niezwykle. Marzyła całe życie o podróży do Japonii, ale nie mogła ze względu na męża. I teraz on pakuje wszystkie jej sukienki, płaszcze, kapelusze do walizki i wyjeżdża sam do Japonii. Ten film może wam troszeczkę przypominać nawet film Odlot Pixara sprzed kilku lat, bo mamy podobną fabułę wdowca, który wybiera się w podróż, żeby spełnić to największe marzenie swojej zmarłej żony. I myślę, że podobnie jak Odlot dostarczy wam wielu wzruszeń. To będzie Hanami Kwiat Wiśni, film niemiecki z roku 2008. A jeżeli wolicie sobie poczytać troszeczkę o Japonii, to ja wam proponuję książkę Joanny Bator, Japoński wachlarz, która jest jedną z moich właściwie ulubionych pozycji z zeszłego roku. A to jest zapis czasu, który Joanna Bator spędziła w Japonii, kiedy przez 2 lata pracowała tam na jednej z tokijskich uczelni. Teraz Joannę Bator pewnie znacie jako dosyć poczytną powieściopisarkę, na przykład z Ciemno prawie noc albo z Piaskowej góry, ale to jest zapis tego czasu, kiedy była jeszcze naukowcem, a nie pisała wcale fabuł. I jest to bardzo ciekawa opowieść właśnie z perspektywy cudzoziemki, Polki, na to, jak wyglądają zwyczaje japońskie. I tutaj mam taki małutki cytacik, na przykład sposób, w jaki mieszkańcy Japonii potrafią przeprosić za coś, co nie jest absolutnie ich winą. Uwaga, cytat ze sklepiku. To straszna i niewybaczalna niedogodność dla naszych szanownych klientów, ale z powodu trzęsienia ziemi zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz skromny sklep. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam ciekawego piszczy w Japonii z perspektywy polskiej, to polecam wam Japoński wachlarz Joanny Bator. A teraz przejdziemy sobie do malutkiej przerwy muzycznej i posłuchamy piosenki z filmu Hanami Kwiat Wiśni. A śpiewać będzie dla nas Nanwei Chinsu w dużo prostszym tytule Japan. Mori moi agaru ponkara saki nya yuki mo chira tsukushi komo nakushi kita tote nani ureshi karo katabira wa nashi obi wa nashi kono koyo Po przerwie zapraszam was na zupełnie wesołe wydarzenie, bo nie wiem, czy wiecie, ale po Sylwestrze wchodzimy w czas karnawału. To jest taki czas, który mam wrażenie rzadko się obchodzi odpowiednio, chyba że wieloma pączkami w Dzień Pączka, tłusty czwartek, ale Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na karnawał w Stoczni i to 10 lutego od 19:00. Słuchajcie, tańce przy muzyce na żywo. W ostatnią sobotę karnawału zapraszają nas na potańcówkę w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności. Do tańca będzie grał kwintet swingowy. Gośćmi będą również tancerze Lindy Hop. O tym ostatnio opowiadałyśmy, o swingu i właśnie o tańcu Lindy Hop. To jest amerykański taniec towarzyski. Chętni będą mogli się nauczyć jego podstawowych kroków. I będzie też czas na stoczniowe rozmowy i podsumowanie projektu Na Styku. A projekt Na Styku to jest taki projekt ECS-u, w którym artyści zbierają opowieści dawnych stoczniowców, a potem przetwarzają je za pomocą sztuki, za pomocą teatru, tańca, rysunku czy pracy z głosem. To wszystko w Europejskim Centrum Solidarności 10 lutego od 19. Wstęp jest oczywiście wolny. A jeżeli nie jest wam dosyć wiedzy, mimo tej strasznej sesji, która nas spotkała, to Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na nowy cykl wykładów. Będzie się on nazywał Akademia Gdańska, a pierwszym gościem tej akademii będzie pani Aneta Kwiatkowska z Biblioteki Gdańskiej Państwowej Akademii Nauk w takim spotkaniu pod nazwą Wolne Miasto Ulotnie, a będzie opowiadała o historiach, które kryją się za drukami ulotnymi Wolnego Miasta Gdańsk. Co to są druki ulotne? To są przedwojenne reklamy, plakaty, foldery i ulotki, które stanowią barwny element układanki tego, jacy byli ówcześni gdańszczanie. I pokazują ulotny element życia miasta, którego już nie ma. Tak mówi właśnie pani Aneta Kwiatkowska. To wydarzenie w Instytucie Kultury Miejskiej 30 stycznia o 18. Jeżeli jesteście zainteresowani fotografią, to możecie już wiedzieć, czym jest piktorializm. Ale jeżeli niezbyt, to możecie się dowiedzieć na takim cyklu spotkań zorganizowanych przez Muzeum Miasta Gdynia, w którym teraz odbywa się wystawa prac tworzonych właśnie w nurcie piktorializmu, a prace te autorstwa pana Tadeusza Wańskiego, który przez większość swojego życia mieszkał właśnie w Gdyni i jest jednym z czołowych reprezentantów tego nurtu na świecie. Mimo, że fotografią zainteresował się dopiero jako człowiek dorosły, dobiegający już 30, szybko rozwinął swój ponadprzeciętny talent. I taka wystawa właśnie znajduje się w Muzeum Miasta Gdyni. Mamy tam ponad 40 nastrojowych fotografii ze zbiorów rodzinnych, które należą do syna artysty pana Jerzego Wańskiego, a oprowadzenie kuratorskie odbędzie się 28 stycznia, czyli w tę niedzielę, pomiędzy 14 a 17, więc można się przejść i posłuchać, co kurator tej wystawy ma do powiedzenia. Gdybyście chcieli dowiedzieć się o piktorializmie więcej, to możecie zajść na wykład 1 lutego o 18, oczywiście także w Muzeum Miasta Gdynia. I to będzie wykład pana Dariusza Małszyńskiego, który jest historykiem i pracownikiem muzeum i będzie dotyczył właśnie życia i twórczości pana Tadeusza Wańskiego. Kim właściwie byli piktorialiści, możecie zapytać. Otóż dążyli oni do wyjścia poza zobiektywizowany zapis fotograficzny i do osiągnięcia za pomocą fotografii takiej intensywności estetycznej i emocjonalnej, jaką zwykle przypisywano malarstwu. Twórcy sytuujący się w tym nurcie fotografii posługiwali się wyrafinowanymi rozwiązaniami technologicznymi, a także dopuszczali różnego rodzaju manipulacje na obrazie fotograficznym. Dzięki temu fotograficzna odbitka stanowiająca finalny wytwór artystyczny piktorialistów często w znaczący sposób odbiegała od prostego zapisu obrazu na negatywie. Można by powiedzieć, że to, co się dzieje obecnie w Photoshopie, w jakiś sposób nawiązuje do tego piktorializmu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej, to 15 lutego już ostatnie wydarzenie na ten temat i to będą fotografie pana Wańskiego na tle piktorializmu polskiego i światowego. Tam pan Krzysztof Jurecki, absolwent historii sztuki na UJ-cie, będzie odpowiadał na pytanie, jak dziś sięgać do tradycji polskiego piktorializmu. Tymczasem, pozostając w tym klimacie sztuk plastycznych, w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 lutego będziemy mieli wernisaż prac Olgi Lewickiej pod tytułem Chmuralność. No i trzeba się zastanowić, z czym kojarzy nam się chmura. Mi kojarzy się oczywiście ze zwykłym obłokiem, może komuś bardziej osadzonemu w XXI wieku kojarzy się z miejscem, w którym trzymamy swoje dane, ale artystka widzi w chmurze metodę działania, stan skupienia społeczeństw, model postrzegania świata w ciągłej metamorfozie. Słuchajcie, chmura jako rebelia? Zmysłowa, duchowa i feministyczna. Lewicka zanurza się w tradycji malarstwa, które ją poprzedza, pozostając świadomie tu i teraz. Przenikliwa, czujna, perfekcyjna, nie rekonstruuje dawnych znaczeń wynikających z malarskich studiów chmur, lecz przywołuje historię, by wyzwolić z niej proces percepcji. Co to znaczy? Podczas malowania wielkoformatowych, intensywnie kolorowych kompozycji, szeroki gest artystki naciąga czymś nieuchwytnym, być może doświadczeniem duchowym, a zarazem nabiera siły ciężkości. I to wszystko zawiera się właśnie w dynamice pochodu obłoków po nieboskłonie. Artystka używa też techniki, na którą składają się pocięte i przekomponowane fragmenty jej poprzednich prac z okresu kilkunastu lat. Autorka niszczy to, co sama stworzyła, z niespotykaną lekkością i autoironią, a tnąc próbuje zobaczyć na nowo. Na wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej zobaczymy wybrane prace Olgi Lewickiej z cyklu Chmuralność oraz powidoki książek artystki, która stanowi tekstowy i wizualny kontekst jej malarstwa, a w prezentowanych realizacjach odzwierciedla się jej feministyczna postawa. Otwarta stanowczość, a przede wszystkim wrażliwość na wszystko, co pojawia się w procesie twórczym. Więc to w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 lutego o 18:00 nadchodzi 21. Festiwal Jazz Jantar, a takim cyklem, który tradycyjnie go poprzedza, jest Babskie Granie. 2 lata temu Czesław Romanowski napisał tak o właśnie babskim graniu. Na koniec chciałbym wyrazić żal, że kobiece jazzowe granie w Żaku to tylko kilka koncertów, ale też radość i wdzięczność ekipie klubu, że taka impreza w ogóle się odbywa, że daje możliwość pobieżnego chociażby zorientowania się, co tam w kobiecej muzyce słychać, że jest tak ciekawa i różnorodna, że jak pokazały podczas tego mini festiwalu prezentujące swój muzyczny świat młode Polki, w rodzimej kobiecej muzyce dzieje się dużo i dzieje się dobrze. Więc jak widzimy, poza tym małym mini festiwalem nie będzie wielu okazji do tego, żeby posłuchać na festiwalu Jazz Jantar kobiecych głosów. Zachęcam Was, żebyście 3 i 4 lutego wybrali się do Żaka na Babskie Granie. 3 lutego o 20:00 zagra Sabina Meg ze swoim zespołem Sound Meg, a potem Unknown Quartet. I to jest Monika Muc na saksofonie, Dominika Rusinowska na skrzypcach, Paulina Atmańska na fortepianie, Kamila Drabek na kontrabasie i Wiktoria Jakubowska na perkusji. Tymczasem 4 lutego, również o 20:00, Alicja Serowik przedstawi swój nowy projekt. To jest projekt kurpiowski, który nazywa się, słuchajcie, no, ktoś, kto pochodzi z tamtego rejonu, może napisać do mnie maila i mnie poprawić, ale ja powiem, że nazywa się Dose Side. I to jest najnowszy album wokalistki, inspirowany właśnie pieśniami kurpiowskimi i taka kontynuacja projektu, którego owocem była epka, wydana w marcu 2 lata temu. Ta płyta zawiera 10 utworów zaczerpniętych ze źródła wiedzy o kulturze muzycznej kurpiowskiego ludu, a nazywa się Puszcza Kurpiowska w pieśni, opowiadających o życiu zwykłych ludzi, ich tradycjach i obyczajach, aranżycyjnie zanurzonych w nurcie szeroko rozumianej muzyki improwizowanej. I co mówi sama Alicja Serowik? Pragniemy pogodzić stylistykę kurpiowskich pieśni z jazzowym przekazem. Zależy nam na stworzeniu dzieła, które staje się spoiwem dla różnobarwnych środków muzycznego wyrazu. Tymczasem Sabina Meg i jej zespół Sound Meg, który zagra dzień wcześniej, to jest taki zupełnie autorski projekt, ponieważ kompozytorką muzyki, aranżerką, autorką słów do wszystkich utworów i producentką jest właśnie Sabina Meg. I jak pisze Marcin Puławski w swojej recenzji, robi to naprawdę wielkie wrażenie, bo jakość tej całej produkcji nie odbiega od światowych standardów. Ale słuchajcie, mamy jeszcze taką wypowiedź. Rytmiczne zawirowania kojarzyć nam się mogą z dokonaniami samej Esperanzy Spalding. Nawet jeżeli kobiety nie lubią porównań do innych kobiet, to chyba w tym przypadku polska artystka nie będzie miała tego nikomu za złe. Tak mówi Marcin Puławski. No i teraz trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebne są takie uwagi za każdym razem, kiedy mówimy o kobiecych artystkach. A my posłuchamy sobie teraz właśnie Sabiny Mac i zespołu Sound Mac w piosence Urojenie. W przerwie wracamy z jedynym naszym w tym tygodniu wydarzeniem teatralnym i to będzie naprawdę maluśka premierka, ponieważ w teatrze w Blokowisku. Tym razem będziemy mogli tam zobaczyć Nic nas tu nie trzyma. 2 lutego o 19:00. Teatr w Blokowisku jest oczywiście w Plamie, czyli na ulicy Pilotów 11 w Gdańsku. Nic nas tu nie trzyma. To jest realizacja dramatu Marka Branda inspirowanego powieścią Pamiętniki Adama i Ewy, którą napisał Mark Twain w roku 1906. Twain w sposób humorystyczny ukazał tam los naszych prarodziców od momentu stworzenia aż do momentu wygnania z raju. A Marek Brand w swoim dramacie kładzie większy nacisk na relacje, jakie zachodzą pomiędzy naszymi bohaterami. Mówi o rodzącym się jednym z najsilniejszych uczuć w relacji ludzi – miłości. Akcja sztuki dzieje się w ogrodzie, którego właścicielem jest tajemniczy pan. Czy pan to Bóg? Czy losy naszych bohaterów są zdeterminowane kaprysami tajemniczego pana? Marek Brand przedstawia własną, czasami nostalgiczną, ale nie pozbawioną humoru wersję Księgi Rodzaju. W rolach głównych Ewa Dziedzic i Marek Brand właśnie. I przypomnijmy, że premiera 2 lutego o 19:00 w teatrze w Blokowisku. A jeżeli brak wam debat, chcielibyście troszeczkę poćwiczyć, to 31 stycznia o 19:00 w Europejskim Centrum Kultury impreza pod wezwaniem Weź to omów. I to jest już trzecia odsłona tego wydarzenia. A jest to wydarzenie dla zwykłych ludzi spragnionych kulturalnej wymiany poglądów. Formuła tego spotkania umożliwia każdemu z uczestników zająć stanowisko w omawianych sprawach. Mamy tutaj 8 tematów, które będą omawiane na kolejnej odsłonie Weź to omów. Mamy czy zamknąć targ węglowy dla samochodów, wiara w Boga a poznawanie świata, Czy pensja podstawowa uwolni potencjał ludzki, czy doprowadzi do degeneracji społeczeństw? Co po kapitalizmie? Energetyka rozproszona, kontraenergetyka scentralizowana, nowe inwestycja, śmierć tkanki miejskiej oraz czy kobiety to obywatelki drugiej kategorii? Na takie właśnie pytania będzie można sobie odpowiedzieć na debacie pod tytułem Weź to omów 31 stycznia o 19 w Europejskim Centrum Solidarności. Zapraszam, bo brzmi całkiem ciekawie. Słuchajcie, 19 stycznia mogliśmy gościć w Gdańsku studio Acanthus. To jest studio, które zajmuje się na YouTubie wypuszczaniem co tydzień piosenek musicalowych, piosenek filmowych w polskiej wersji językowej. Jak sami piszą, są zespołem twórców i wykonawców, których misją jest szerzenie musicalu, muzyki filmowej i innych gatunków w Polsce i po polsku w jak najlepszej formie. A więc swoją działalność widzą tak misyjnie. Na koncercie była nasza morsowa redaktorka Aleksandra Brzezińska, a teraz posłuchajcie Kuby Jurzyka i Bartka Kozielskiego ze studia Acanthus.
Nazywam się Bartek Kozielski i jestem szefem studia Acanthus. Skąd się wziął pomysł? No zupełnie spontanicznie. Naturalnie to wyszło jakoś z tego, że ja też kiedyś chciałem być aktorem, śpiewać, występować. Należałem do zespołu młodzieżowego Teatru Muzycznego Tintilo. No i tak stwierdziłem, że fajnie było coś nagrać, swój głos, żeby móc pokazać innym ludziom, wysłać, podzielić się. Tak to się zaczęło, że najpierw nagrywałem siebie, potem brata, potem zaprosiliśmy kogoś z zespołu jeszcze, żeby coś też z nami pośpiewał. I od takiego małego, taniego mikrofonu przeszliśmy do czegoś z wyższej półki, tak żeby polepszyła się jakość. No i naturalnie zaczęliśmy te nagrania udostępniać. No i tak to zupełnie naturalnie się rozwinęło. W momencie, gdy zbudujemy jakiś recital, repertuar i to, jak to wygląda, gramy to przez 2, 3, 4 razy. Dla każdej publiczności to jest coś nowego. Tak, to, że zagraliśmy w Warszawie taki koncert, nie znaczy, że jak w Krakowie i w Gdańsku mamy robić coś nowego, bo to jest publiczność nowa, która wcześniej tego koncertu nie widziała, więc a my też chcemy pokazać ten sam repertuar, więc przez kilka recitali zostaje mniej więcej to samo i co jakiś czas dla swojego satysfakcji i dla fanów, którzy już widzieli te koncerty, próbujemy troszkę pozmieniać. Czasami to są 2 piosenki, czasami 3, czasami połowa w recitalu, no ale co jakiś czas jest takie odświeżenie, można powiedzieć. Planów jest dużo, jak zawsze, tak? Czyli musicale. Disneye trochę już się skończyły w pewnym sensie. Wiadomo, że zaraz się odezwą fani Disneya, że jest jeszcze bardzo dużo Disneyów, no ale jest ich zdecydowanie coraz mniej, bo już największe hity poszły. Największe hity, które najbardziej przyciągały publiczność, no, zaśpiewaliśmy już, a te, których nie zaśpiewaliśmy, nie ma do nich podkładów, więc też nie jest łatwo. No więc na pewno te Disneye, które zostały, będziemy próbowali realizować. Na pewno prośby fanów, na pewno wszystkie piosenki musicalowe, które nas jeszcze zauroczą. To jest, myślę, że główny kierunek. To, co do tej pory robiliśmy więcej i kolejne projekty. W Gdańsku jest 11 marca koncert w Filharmonii Bałtyckiej zresztą, więc wtedy będzie można zobaczyć Acanthusa w trochę większym składzie niż na recitalach, bo recitale to koncerty pojedynczych wykonawców, którzy przedstawiają swój repertuar, a koncerty symfoniczne to okazja, żeby zobaczyć cały zespół, znaczy no może nie cały, ale w dużo większym składzie, w duetach, tercetach, zbiorówkach, no solówkach też oczywiście, ale w dużo szerszej skali, no i z orkiestrą symfoniczną. No, ja tak z braku lepszego słowa mówię, że jestem reżyserem, a tak naprawdę po prostu no jestem od tego, żeby to działało, od tego, żeby to się kręciło. Zajmuję się realizacją dźwięku podczas nagrań, realizacją wideo, reżyserią tego, jak to ma wyglądać, pokierowaniem interpretacyjnym aktorów, no ale także też od strony muzycznej. Do mnie należy ostateczne kształtowanie tych chórów, to ta barwa ich, to jak są zinterpretowane, to jak wysoko są zaśpiewane, jakie głosy i w jaki sposób widz odbiera ostatecznie taką piosenkę. No więc od strony muzycznej, od strony aktorskiej, od strony wideo i dźwięku tym się zajmuję ja, no i od tego, żeby potem to wrzucić na YouTube'a i wyborem repertuaru, tak? Więc tak naprawdę od tej strony, poza śpiewaniem, nie zajmuję się śpiewaniem, tak? No zdarza mi się, raczej rzadko, ale zdarza mi się, śpiewanie zostawiam wokalistą, a sam zajmuję się wszystkim, co pozostaje.
Jak wiele zgłoszeń dostajecie od osób, które chciałyby dołączyć do studia i te często są rozpatrywane pozytywnie, czy raczej już nie przyjmujecie nowych członków?
bardzo rzadko, no bo mamy już dosyć pokaźny zespół i też nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto będzie do tego zespołu pasował, bo są to pewne osobowości, które już uzupełniają się w jakiś sposób i działa to bardzo dobrze, no i te osobowości są znane. Próbujemy czasami wprowadzić kogoś nowego, ale też nie jest łatwo, bo publiczność już jest nasza wymagająca bardzo i oczekują konkretnego poziomu i konkretnego sposobu występowania, a tutaj jednak trochę trudno wejść w to komuś z zewnątrz, komuś nowemu. Pojawiają się jakiś czas nowe osoby, no tak jak na przykład ostatnio Małgosia Kozłowska dołączyła do nas, też w związku z tym, że chciała zawsze z nami śpiewać. Ja dałem jej szansę, posłuchałem w zbiorówce, jak śpiewa, no i stwierdziłem, że fajnie by było w czymś więcej ją usłyszeć. No ale no, zgłoszeń dostajemy bardzo dużo. Myślę, że to jest kilka dziennie, tak na spokojnie, tak, czyli kilkadziesiąt miesięcznie. Więc wszystkich słuchamy, no ale nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć, no bo zwyczajnie jest ich za dużo, tak? A tak jak mówię, no zespół mamy już dosyć zwarty. Zdarza się, że przyjmiemy kogoś nowego, ale musi to być naprawdę coś, czego nie mamy w składzie i coś nowego, co zainspiruje mnie do tego, że mogłaby taka osoba zaśpiewać piosenkę, której nie zaśpiewa nikt inny w Akantusie, bo też nie chcę naszym członkom zespołu odbierać tych solówek, które ewentualnie jeszcze przed nimi są.
Kuba Jurzyk. Ja jestem wokalistą. Wokalistą przede wszystkim mam, myślę, teraz Studio Akantus. Studio Akantus to kanał na YouTubie, który jakby w bardzo dużym skrócie śpiewamy bajki, musicale po polsku przede wszystkim, żeby każdy polski widz mógł nas dobrze zrozumieć, nas i musicale, które zostały stworzone.
Jesteś bardzo związany z studiem Akantus, czy pracujesz gdzieś jeszcze?
Pracuję jak najbardziej gdzieś jeszcze, jakby jestem wokalistą, który jakby no, próbuje swoich sił w każdego rodzaju muzyce, ale no, przede wszystkim teraz jakby Akantus stał się dla mnie takim priorytetem, ponieważ no, trochę nie spodziewaliśmy się tego, jak to urośnie do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, a mimo wszystko dalej to rośnie, więc tak naprawdę no, jest to w tym momencie mój priorytet, który jakby dalej kontynuujemy i no, wszystko jest na dobrej drodze, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces.
Poza śpiewaniem grasz na jakichś instrumentach? Jeszcze jakie rejony muzyczne cię interesują?
Ja w ogóle jestem po pierwszym stopniu w saksofonie, ale nie mam styczności z tym instrumentem osobiście. Zawsze wolę do tego wziąć osoby odpowiednie, przygotowane, które jakby dalej pracują z tym instrumentem. No i można powiedzieć, że troszeczkę podgrywam sobie na pianinie, ale to tylko troszeczkę. Nie jestem jakimś wirtuozem, bardziej tylko po to, żeby sobie tam coś podegrać.
Na co dzień jakiej muzyki słuchasz? Musicale, czy może jednak coś innego?
Totalnie coś innego, ale nie jest przyczyną tego, że jakby mam tego za dużo albo tego nie chcę słuchać, tylko po prostu fajnie jest czasami się od czegoś oderwać i posłuchać innej muzyki. Ja na przykład bardzo lubię słuchać i popu, i rocka, i trochę R&B, różnego rodzaju muzyki.
Jak wyglądają w studiu wasze relacje? Są bardziej zawodowe, przyjacielskie?
Przede wszystkim przyjacielskim. To by, myślę, że tak naprawdę na tym polega całe studio Akantus, że to są sami przyjaciele, sami kumple, sami tak naprawdę sama rodzina, bo tak możemy się nazwać, tak się też nazywamy. No i myślę, że to tak naprawdę dzięki temu to pracuje, dzięki temu to działa, że właśnie każdy jest do siebie dobrze nastawiony, miło nastawiony i każdy chce ze sobą współpracować.
Takie występy jak dzisiejszy recital są dla ciebie stresujące?
Znaczy, każde wyjście jest stresujące, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ten stres jest mniejszy, dlatego że publiczność, która przyszła, specjalnie kupiła bilet na ten wieczór, jest to publiczność, która niesie, czyli jakby daje niesamowitą energię, niesamowitego kopa i tutaj nie ma za bardzo stresu, bardziej jest stres, żeby tych ludzi nie zawieść i dać sobie wszystko.
Czy osoby w takim wieku studenckim, które chciałyby zacząć jakąś swoją przygodę z muzyką, ze śpiewaniem, mają jeszcze szansę, czy już to jest, powiedzmy, za stary wiek?
Na to myślę, że nigdy nie jest za późno. Przede wszystkim jest masa przykładów ludzi, którzy zrobili karierę czy po 40, czy po 50, czy nawet po 60. Więc nawet jeśli to, co komuś w duszy gra, ważne, że jakby jeśli ktoś jest muzykalny, jeśli ktoś lubi muzykę, nie tylko słuchać, nie tylko jakby przy niej bawić, ale też jakby ją tworzyć, no to myślę, że nigdy nie powinien przestawać. A może ktoś stwierdzi, że chce tego słuchać i może wtedy to osiągnie sukces.
Od czego warto zacząć?
Przede wszystkim od tego, czy jakby co się chce robić. Czy chce się pisać, śpiewać, wykonywać, w sensie grać. Jeśli na przykład mówimy o graniu, no to nawet o śpiewaniu, no to trzeba mieć słuch do tego dobry, żeby jednak móc to robić, żeby jednak ludzi nie bolało, jak śpiewamy albo jak gramy. Ale czego zacząć? No przede wszystkim próbować. Przede wszystkim YouTube jest świetnym na przykład miejscem do tego, żeby sprawdzić się co, gdzie, jak, może jaki rodzaj muzyki, jaka forma, czy może to, czy może tamto. Więc myślę, że po prostu trzeba próbować. Tak naprawdę trening jest dobry na wszystko.
Gdybyś miał wybrać jakiś jeden utwór z dzisiejszego recitalu, który tak najbardziej do ciebie przemawia, jest taki?
Ten recital jest niestety, ponieważ jest zrobiony z samych takich hitów, które jakby wykonujemy na YouTubie. Nie ma tutaj piosenek, które są ciut gorsze, ciut mniej znaczące. Każda piosenka jest specjalnie dobrana tak, żeby to było totalnie to, na co widz przychodzi i żeby wyszedł usatysfakcjonowany. Myślę, że jest tu dużo osobistych też utworów, które jakby nagrałem w studiu po pewnych przejściach, po pewnych zdarzeniach, które się u mnie gdzieś działy. No na pewno jest to Wieczna Noc z Króla Lwa, jednym z tych utworów. Drugim utworem jest Tylko Tyle Wiem z Kurczaka Małego. No i jest jeszcze jedna taka perełka, która będzie dzisiaj na bis, ale tego nie zdradzę, bo to nie wiem, czy będziemy to jeszcze grać, ponieważ to jest specjalnie szykowane do Gdańska i do Poznania na za tydzień.
I to byli wokaliści i reżyser studia Acanthus, youtuberzy polscy, którzy zajmują się taką misyjną działalnością na rzecz popularyzacji musicalu. A ja myślę sobie, że jest w tym jakiś sens, żeby taką działalność popularyzatorską prowadzić, bo jak sami wiemy, na Broadwayu zamykają się co chwila naprawdę dobre, zacne dzieła, dlatego że nie grają w nich odpowiednio na przykład znani hollywoodzcy aktorzy. I tak też było w wypadku musicalu, z którego płyty słucham sobie bardzo chętnie od paru miesięcy, a jest to Natasha Pierre and the Great Comet of 1812. W skrócie Great Comet. I to jest, moi drodzy, historia zaczerpnięta z Wojny i Pokoju. Ktoś mógłby powiedzieć, że Wojna i Pokój to nie jest dobra książka na musical, ale jak możecie się domyślać, tutaj wysupłano tylko wątki Nataszy i Piera. U nas to jest Piotr, z tego co pamiętam, zawsze przetłumaczony. A my posłuchamy sobie już na sam koniec miszmasza dzisiejszego. Moglibyście pomyśleć, że finału, ale nie, ja wam zrobię psikusa i posłuchamy sobie prologu z tego musicalu, który mimo moim zdaniem doskonałej jakości niedawno zamknął się już na Broadwayu, więc ja pożegnam się z wami już teraz. Za mikrofonem Alicja Peck. Zapraszam was w przyszłym tygodniu na miszmasz o tej samej porze. I co? Przenosimy się do Rosji. There's a war going on out there somewhere, and Andre is in tears. There's a war going on out there somewhere, and Andre is in tears. There's a war going on out there somewhere, and Andre is in tears. There's a war going on out there somewhere, and Andre is in tears. This is on your program. You are at the opera. You wanna have to study up a little bit. You wanna keep with the plot. Cause it's a complicated Russian novel. Everyone's got nine different names. So look it up in your program. We appreciate it. Thanks a lot. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Natasha! Natasha is young. She loves Andre with all her heart. She loves Andre with all her heart.
Godmother strict yet kind.
Natasha's godmother strict yet kind. Maria's old school, Sonia's good. Natasha's young and Andre is in tears. This is on your program. You are at the opera. Gonna have to study up a little bit if you wanna keep with the fun. It's a complicated Russian novel. Everyone's got nine different names. So look it up in your program. We'd appreciate it. Thanks a lot.
sister married to Pierre.
Anatole's sister married to Pierre. Elaine is a slut. Anatole's hot. Maria's old school. Sonia's good. Natasha's young. And Andre is in tears.
Dolokhov is fierce, but not too important. Anatole's friend, a crazy good shot.
Anatole's friend, a crazy good shot. Dolokhov is fierce. Elaine is a slut.
And Malaga's just for fun!
Malaga's just for fun! Malaga's fun! Bukonski's crazy! Mary's plain! Dolokhov is fierce! Elaine is a slut! Anatole's hot! Maria's old school! Sonia's good! Natasha's young! And Andre's in tears! What about Pierre? Dear, bewildered, and awkward Pierre! What about Pierre? Rich, unhappily married Pierre! What about Pierre?
Miszmasz kulturalny.